Najwyższy chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję, doskonałą miłość, pokorę głęboką, zrozumienie i poznanie, aby mógł wypełniać Twoją świętą i nieomylną wolę. Amen. Pocieszające jest to, że to jest ostatnia konferencja, więc będziecie wolni już ode mnie. No jeszcze kazanie w kościele, ale liczę na Waszą cierpliwość. Tak się pomyślałem, że kiedy odmawialiśmy brewiarz, nie powiedziałem właśnie o bardzo ważnej rzeczy tak naprawdę, która się może wydawać śmieszną, tak? Te przerwy. Ale tak zawsze, kiedy uczono mnie odmawiania liturgii godzin, czyli brewiarza w klasztorze, zawsze mi tłumaczono, że modlitwa ma być jak oddech. Moje bycie z Panem. Jest taka pieśń, powietrzem moim jest. No, cudna. Ja bez Pana usycham, umieram. I modlitwa ma być jak powietrze. Dlatego psalmy, które odmawiamy dla tych, którzy odmawiali po raz pierwszy, to powie, ale tak dziwnie, tak. Każdy by tak chciał już od razu i tak sobie wchodzimy w te nasze wersety i to trochę czasem śmiesznie brzmi. Ale potrzeba czasu tak naprawdę, żeby złapać jedno serce, jednego ducha i poczuć, że ta modlitwa po prostu napłynie. I to tak właśnie sobie zapomniałem o tym powiedzieć, ale sobie poczułem, że powiem teraz. Na przyszłość będzie. Oddychajcie modlitwą. Niech to nie będzie tylko pokuta, ale niech to będzie radość. Naprawdę. Życie. Temat: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Wyznanie Piotra po uświadomieniu sobie swojej słabości świadczyć w swoim środowisku. Ponieważ jest poranek i to nawet też słychać nie tylko w moim głosie, ale pewnie we wszystkich, kiedy to chwała Jezus. Próbujemy wyciągnąć różne dźwięki i to wychodzi bardzo ciekawe. I jeszcze wam dali przed śniadaniem konferencję. No po prostu można umrzeć, nie? Ale proszę Państwa, więc żebyście nie umarli, powiem wam taką rzecz. Kiedyś Pan Bóg wpadł na pomysł i zrobił promocję w niebie. I powiedział, że przyjmuje naprawdę wszystkich, nawet tych, którzy tak dziwnie zginęli w różnych dziwnych sytuacjach. No i przed furtę świętego Piotra przychodzi trzech mężczyzn. No i pierwszy podchodzi, a Piotr mówi: hej, ale jak zginąłeś? On mówi: bo słuchaj Piotrze, no miałem przeczucie, że zdradza mnie żona. Więc wpadłem do niej do domu. Mieszkam w wieżowcu na 10 piętrze. Wpadam, ale ona jest sama. Sama w łóżku leży. Jakaś taka smutna. No ale oczywiście nie wierzę. Więc przeszukuję całe mieszkanie i nie ma. Nie ma nikogo. No więc na balkon wychodzę. Nie ma. Ale patrzę, a tam na balkonie palce. Widać palce, ktoś się trzyma. No więc po palcach. No i spadł ten gościu. Ale na drzewo. No i patrzy, żyje. Więc sobie myślę, coś złapać. Patrzę, lodówka pod ręką. No więc furu, lodówkę w tego gościa, ale niestety zaplątałem się w kabel. No i poleciałem za lodówką. No i zginąłem. No tak. Podchodzi drugi, a święty Piotr się pyta: no jak to zginąłeś? No święty Piotrze, nie uwierzysz. Wstaję sobie rano, mieszkam w wieżowcu i pomyślałem sobie, będę ćwiczył. Więc mówię, wyszedłem na balkon, żeby się popodciągać. Złapałem się z sąsiedniego balkonu, podciągnąłem się 3 razy, a tu jakiś facet zaczął mnie deptać po palcach. No i spadłem. Ale na szczęście na drzewo. Patrzę, ale tu leci lodówka. No, niestety, zginąłem. Podchodzi trzeci, a ty jak zginąłeś? On mówi, święty Piotrze, nie uwierzysz. Siedzę sobie w lodówce. To jest koniec, gdyby coś. Dlaczego o tym mówię? To nie tylko po to, żeby wam otworzyć mózgi, ale też po to, że różne mamy historie, może nie aż takie, nie dotyczące naszych ostatnich chwil, bo nie wiemy, jak odejdziemy. Ale chcę powiedzieć, naprawdę każdy z nas jest oryginalny. I do każdego z nas Pan Bóg dociera zupełnie inaczej. i ma swoje sposoby. Do jednych przychodził i poklepał po ramieniu i powiedział: chodź, będzie fajnie. I on poszedł. Innych uratował z opresji. Święty Paweł, czyli Szaweł, był powalony z konia. Czy choćby różni święci, Franciszek spotkał Chrystusa w Trędowatym, potem przemówił do niego z krzyża. Każdy ma swoją drogę. Swoją. Ale patrząc na różne historie ludzi, my też tam możemy znaleźć siebie. Może nie w całości, ale może w jakimś fragmencie. I dziś daje nam Pan w tych rekolekcjach cały czas przypatrywać się Piotrowi. Ja powiem szczerze, bardzo lubię świętego Piotra. Może dlatego, że czasem mam wrażenie, że tak jesteśmy podobni w takich w takich różnych reakcjach. W takim wariactwie. Ponieważ nawiązując do tego, co powiedziałem wcześniej, musimy wiedzieć, że Piotr należał do bandy tych 12 nieudaczników. Wiecie. Nazwał Jezus apostołami. Można by powiedzieć, no Jan był taki jeden, no w miarę okej, okay, no bo jakoś tam wytrwał pod krzyżem. Ale on potem też się bał. I też się zatrzasnął w wieczerniku. I Piotrek to był taki człowiek niesamowity. Jak przejdziemy jego życie, to ja mam wrażenie, że świętemu Piotrowi to się nic w życiu nie udało. Naprawdę. Kiedy Jezus go powołuje, to mówi: zarzuć sieci. On mówi: Panie człowieku, ja jestem rybak, to ja się znam na rzeczy i ja wiem, że w dzień się nie łowi. Mówi: ale zarzuć. Okej. Okay. Jak ty mówisz, zarzucę? Znowu raptus rzuca sieci. Wow! Są. No to leci. Jajku, kim ty jesteś? Niesamowity. A Pan mówi: to chodź za mną. Dobra. Poszedł. Super. Ale potem przychodzą choćby ta scena dzisiejsza, nasza scena, którą rozważamy, chodzenie Jezusa po wodzie, i znowu Piotrek: Panie, to ty? To ja idę. Chodź. Idzie. O, widzicie? Hopy. To ja idę po wodzie. Fala i zaczyna tonąć. I znowu ratuje go Pan. Mówi: czemu zwątpiłeś, małej wiary? Przychodzi potem taka scena, kiedy Jezus bierze swoich apostołów i mówi: chłopaki, fajnie nam tu jest, zobaczcie, jakie cuda się dzieją. Uzdrawiam, wskrzeszam, rozmnażam chleb. Fajnie jest. No, Panie, z Tobą jest super. A on mówi: wiecie, ale ja będę zabity. I to już niedługo. A Piotr mówi: chodź, Panie, chodź, coś Ci powiem na ucho. Panie, nie przyjdzie to na Ciebie! Nie przyjdzie! I co powiedział Jezus? Zejdź mi z oczu, szatana. Nie wiem, czy macie świadomość, ale święty Piotr to pierwszy papież. Bóg do pierwszego papieża powiedział: diable. Ale mamy korzenie, co? Bomba. Potem co się dzieje? Jest ostatnia wieczerza. Przepiękny klimat, półmrok, wieczernik, wspaniała sala, w której byłem notabene. I Pan mówi: bierzcie, jedzcie. To jest moje ciało, moja krew. Zdziwieni. I potem ponawia to. Słuchajcie, ja będę wydany. Zabiją mnie. I znowu Piotr, mimo iż wtedy został skarcony, znowu krzyczy i mówi: Panie, nie, ja z Tobą pójdę wszędzie, nie zostawię Cię. A Jezus mówi: Piotrek, jeszcze tej nocy, za kilka godzin, zanim wstanie słońce, świt, słońce zaświeci i kogut zapieje, ty już 3 razy będziesz krzyczał, że mnie nie znasz. Co sobie Piotrek pomyślał? Co on gada? Przecież życie oddam za Ciebie. Cały pójdę. I naprawdę mija kilka godzin. Kilka godzin. I stoi na placu arcykapłana i słyszy te znamienne słowa: ty byłeś z nim, ja cię poznaję. Co się stało? Minęło kilka godzin. A ten facet zaczyna krzyczeć i zaklinać się na Boga. Nie znam Go. Nie znam Go. I za trzecim razem pieje kogut. Ja myślę, że to był jak taki dzwonek, który go obudził. Widzisz? To wszystko się sprawdziło. Bo to wydawało się, to było takie subtelne. Może to nie było tak, jak my się też wyobrażamy czasem, że na placu arcykapłana on stoi na środku i ktoś mówi: ej, ty byłeś z Jezusem! I wszyscy: tak, tak, widzieliśmy go, i wtedy zalekniony krzyczy: nie, nie, nie byłem. A może to było zupełnie tak, że on, nie wiem, no, wymyślał sobie, schylał się, żeby zawiązać sandała, i podchodzi kobieta: ej, 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 ja cię znam chyba. A on: nie, nie. Zupełnie zaskoczenia, bardzo subtelnie, delikatnie. Jedno jest pewne. Wyrzekł się Boga. Pierwszy papież zaparł się wiary w Boga. Znowu, takie mamy korzenie. I wydawać by się mogło, że na tym się kończy. Ale nie. Historia Piotra jest niestety bardzo podobna do historii Judasza. Judasz też wyparł się Boga. Też powiedział, że nie ma sensu. Oddaję go wam. Tylko jest ogromna różnica. Ponieważ Piotr, kiedy kogut zapiał, on zrozumiał swój błąd. Zrozumiał on, dlaczego zapłakał, mówi Pismo Święte. Może dlatego, że spojrzał na twarz Jezusa, kiedy go przeprowadzali i ich oczy się spotkały. I może w oczach Jezusa zobaczył: nie, a nie mówiłem? Tylko zobaczył: wybaczam ci. Wiedziałem, że tak będzie. I tak cię kocham. I to go rozwaliło. Miłość Boga, która rozerwała mu serce. Ale w takim dobrym znaczeniu. Żal, który sprawił, że go zmienił. A nie jak Judasz, który pomyślał: dla mnie nie ma przebaczenia. Wydałem Boga. I poszedł się powiesić. Jestem przekonany, że gdyby Judasz powiedział: Jezu, przepraszam, to by go przytulił do serca i dziś mielibyśmy świętego Judasza. Tak niewiele żal i wiara w Boże miłosierdzie. Po zmartwychwstaniu Jezusa wydawać by się mogło, że już wszystko się układa. Jezus się już objawił apostołom. Wszystko jest dobrze. I pewnego dnia przyszedł na brzeg jeziora i mówi do Piotra, do tego pierwszego papieża: Piotrze, powiedz mi, ale kochasz ty mnie? Mówi: no Panie, co za pytanie? No kocham cię. Aha, no to fajnie. Chcę to paść moje owce. Dobrze. I tak naprawdę nie wiemy, ile minęło, może chwila. I Jezus mówi: Piotr, wiesz co, ale powiedz mi jeszcze raz. A ty naprawdę mnie kochasz? No Panie, no kocham cię. No przecież ty wiesz. To dobrze, to paść moje owce. I może za drugim razem sobie Piotr pomyślał, może nie dosłyszał, dlaczego się pyta. Ale kiedy zapytał się po raz trzeci: Piotruś, ale powiedz mi tak szczerze, naprawdę mnie kochasz? Myślę, że wtedy w Piotrze wróciły wspomnienia. Wspomnienia tamtego wydarzenia na placu, kiedy krzyczał: nie znam go, też trzy razy. A tu trzy razy miał powiedzieć: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, jak jestem słaby. Wiesz, ile we mnie jest niepoukładania. Wiesz, ile popełniam błędów. Ile wypowiadam słów, których nie powinienem wypowiedzieć. Że zachowuję się nieodpowiednio. Ale jedno Ty też wiesz. Wiesz, że Cię kocham. A Pan mówi: paś moje owce. Cudowne. Ta słabość była potrzebna. Ta słabość Piotra i jego grzech był potrzebny. Święty Paweł mówi: gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Nie wyciągajmy też złych wniosków, tak? Bo można dojść do tego, okej, okay, gdzie grzech, to wielka łaska, czyli jak ja chcę wielką łaskę, to muszę grzeszyć. Okej, okay. Czyli jak chcę dużo łaski, dużo grzechów. Im grzechy cięższe, tym większa łaska. To nie tak działa. Ale rzeczywiście, jeżeli w naszej słabości upadniemy, to Bóg tym bardziej wyciąga ku nam ręce i wylewa swoje miłosierdzie i mówi, czekam. I to jest najcudowniejsze, że On ciągle czeka. Kiedy jechaliśmy tutaj z dzieciakami, z Kalisza, wszystkimi, jest taka płyta, którą słuchaliśmy, Deus Meus. Jest taka pieśń Jahwe. Jedne ze słów tam są takie, że kiedy Bóg wiódł Izraela przez pustynię, przez 40 lat, to On wypatrywał go w ziemi Kanaan. Wypatrywał. Jak ojciec, który posłał syna marnotrawnego, stoi na progu domu i wypatruje. Gdzie jesteś? Czekam. I kiedy go zobaczył, to wybiegł. I tak się dzieje, że Bóg na nas ciągle czeka. Wypatruje. Kiedy my się pogubimy, to On nie strzela focha i nie odwraca się plecem. O nie. Tego to już za dużo. Tym razem to przygiąłeś. Tylko ciągle jeszcze bardziej szuka. Taki jest Bóg. Tak się kojarzę bardzo świętego Piotra jeszcze z jednym bohaterem, takim bardzo wam może znanym. Widzieliście może taki film Braveheart? Słyszeliście. Czyli, jakby jeżeli siostry nie widziały, widziały. Wszystkie sceny i to się nagrało. W każdym razie, rzeczywiście tam jest taki pan, który nazywa się William Wallace. Widzieliście, tak? Jak się, bo nie wiem. Widzieliście? Nie. Niektórzy widzieli. W każdym razie to chodzi, film jest Szkocja, odzyskiwanie wolności. I rzeczywiście facet, który walczy, ale to tak, że jak kiedy oglądałem ten film, sobie się, kurczę, normalnie, dajcie mi jakiś toporek, ja też pójdę z nim razem. Co nim kierowało? Początek to zdrada. Tak naprawdę to, że został zraniony, bo zamordowano mu żonę. I złość, i gniew, i chyba chęć zemsty. Że tak nie może być. Potem oczywiście do tego dochodzi no właśnie niesprawiedliwość i chęć prawdy. Ale początek wcale nie był szlachetny. Niestety. Ponieważ to była złość. Rzeczywiście film jest tak nakręcony, że kiedy ja widziałem morderstwo jego żony, to pomyślałem, nie. Normalnie to ja bym. Strasznie. Także we mnie to wzbudziło ogromną złość. Ale tak Pan Bóg nie postępuje. Ale nawiązuje tylko do Williama Wallace'a w związku z tym, że jego zapał o tą wolność, walka, hart ducha, waleczne serce. Podoba mi się ten tytuł. Waleczne serce. Ja też mam walczyć o moją wiarę. O to, by być przy Panu. To nie jest tak, że zostałem ochrzczony, byłem u pierwszej komunii świętej i sprawa jest załatwiona. O, jeszcze bierzmowanie, jak się uda. I jakoś to będzie. Waleczne serce. Bycie rycerzem. To jest to. Chrześcijanin nie jest pierdołą. Chrześcijanin to jest rycerz. To jest ten, kto walczy. Ale po Bożemu. Bo my często postrzegamy chrześcijaństwo jako takich, nie wiem jak to określić, żeby to nikogo nie urazić, ale takich, takie pierdoły naprawdę, które tak złożą rączki i mówią, tak, przepraszam, dziękuję. Uderzyłeś mnie w prawy, nadstawię ci lewy, tak, to mnie, kopnij mnie jeszcze raz, za mało mnie kopnąłeś. To nie jest tak. Jezusa, kiedy uderzono niesprawiedliwie, to nie powiedział: dziękuję bardzo, fajnie, że dostałem. Tylko powiedział: nie powiedziałem nic złego. A jeśli tak, to mi udowodnij. Jeśli nie, dlaczego mnie bijesz? Chrześcijan ma swoją godność. Nie możemy być tylko takimi, którzy przytakują i mówią, że jakoś to będzie. Ja też muszę w pewnym momencie zabrać głos i powiedzieć: ja się nie zgadzam. Żyjecie w takich środowiskach i wy macie największy dostęp do swoich rówieśników, do rodziców też. To jest sztuka zaświadczyć o moim Bogu. Powiedzieć właśnie wtedy, że ja się nie zgadzam. Ja się nie zgadzam z tym, co mówisz o Kościele, o moim Bogu. I nie mów tak, bo to jest mój dom. I ja tobie nie pozwalam. Nie znaczy, że ten dom jest idealny, bo Kościół, jak wiemy, jest pełen grzeszników. I na samym początku pokazał nam to święty Piotr, że niestety tak to wygląda. Ale co jest niesamowite, to wszystko u Piotra się zmieniło w momencie zesłania Ducha Świętego. Nie wiem, czy czytaliście dokładnie kiedyś ten opis. Ci przerażeni apostołowie po zesłaniu wychodzą przed wieczernik i zaczynają mówić rzeczy, za które już dawno powinni być zabici. Bo nie wychodzi Piotr i nie mówi: słuchajcie, ale jest fajnie, Pan Jezus nas kocha, złapmy się za ręce, zaśpiewajmy teraz coś, będzie super. I oni mówią: o, fajne chłopaki, fajnie się bawią, hej, jest super, chyba będę chrześcijaninem. Nie. Wychodzi święty Piotr i mówi: przyszedł Bóg, bo tak kocha człowieka, a wy go zabiliście. Przychodzą ludzie, a on ich oskarża i mówi: to wy go zabiliście rękami bezbożnych. Ale słuchajcie, mówił z taką mocą, z taką siłą, że nie dosyć, że nie został zabity ani ukamienowany, to mówi, dzieje apostolskie mówią, że 3000 ludzi się przyłączyło wtedy do nich. 3000 ludzi po jednym kazaniu. Co wyobrażacie? Ja nie wiem, ile powiedziałem kazań. I powiedziałem: chciałbym, żeby chociaż jedna osoba się nawróciła. I powiedziała: chcę zmienić swoje życie. Jedno kazanie. 3000. To jest siła i moc Bożego Ducha. Jeżeli ja będę szedł za Bożymi natchnieniami, to będę docierać do Bożych serc, które Pan Bóg chce mieć u siebie. Pamiętajcie, Bóg dopuszcza słabość. Bóg dopuszcza słabość, co więcej, leczy miłością. Pamiętam taką scenę z mojego dzieciństwa. No nie takiego dzieciństwa wielkiego. Byłem w szkole podstawowej. Nie pamiętam, w której klasie. Może 6, może 7. Bo ja jestem jeszcze ten rocznik, który miał 8 klas. Przepraszam, to już w ogóle... Wyobrażycie sobie, że... Nieważne. Dobrze. W każdym razie moja mama wybierała się na wywiadówkę. Oczywiście bardzo ulubiona rzecz wszystkich uczniów, wywiadówka rodziców. I mówi do mnie jeszcze przed wyjściem: Jędruś, powiedz, ale masz tam jakieś 7? Nie, mamusiu, nie mam. A ja wiem, że jest ich 6. A mówię bezczelnie jej w twarz: nie ma. Ale powiedz, bo ja chcę, mówi do mnie mama, ja chcę wiedzieć teraz. Będzie lepiej, jak teraz się dowiem. Naprawdę. I mówi to z całą miłością. Mówi: mamuś, nie ma. Nie ma. A ja wiem, że teraz za pół godziny się dowie. To w ogóle co za pomysł. Ale poszła. Ona poszła, a mi już gorąco. I ja mieszkam na 4 piętrze, znaczy moja mamusia tam mieszka, teraz obecnie w bloku. I pamiętam te 1,5 godziny, gdzie jej nie było, to po prostu było koszmarem. To, co ja przeżyłam. I lęk, i strach, nie wiem, wkładać poduszkę w spodnie, czy nie. I słyszę, jak moja mama już idzie. I po prostu serce to walące tak, bo wiem, co mnie czeka. I otwieram drzwi, oczywiście już stojąc pokornie. A moja mama wchodzi i nie mówi ani słowa. Chcę powiedzieć, że ja dostawałem tak dobrze od mojej mamy, tak czasem też tak. I dzięki Bogu, naprawdę dziękuję, że moja mama potrafiła też dać mi też klapsy. A w tym momencie moja mama wchodzi i nie mówi nic. Wyjmuję kurtkę, wieszę na wieszaku, po prostu mija mnie, jak gdyby się nic nie stało i wchodzi do pokoju. Ja byłem tak zdezorientowany, że w ogóle pomyślałem, o co chodzi. No zaraz ktoś tam najęła kogoś i ktoś teraz wpadnie pewnie. Więc zdezorientowany wchodzę do pokoju mojej mamy, a ona siedzi na fotelu i płacze. I to było coś, co mnie rozwaliło. Dla mnie to był koszmar. Ja się potem pomyślałem, chciałbym dostać w tyłek. Nie chciałbym widzieć tych łez. To było straszne. I wiem, że moja mama uleczyła mnie miłością. Chciałem być lepszy. Chciałem być lepszy wtedy. Tak Pan Bóg działa. Tak dotyka człowieka, bo wie, jak, którą strunę pociągnąć. Święty Piotr też nie był wolny. On wyznał wtedy w łódce: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Co więcej, to on powiedział wtedy: ty jesteś Mesjasz. A Pan mówi: nie ciało ci objawiło, ale duch. Tą prawdę wyznawał Jezusa. Był pewien, że to jest Bóg. Widział takie znaki, takie cuda. Widział zmartwychwstałego. I wydać by się mogło, to już nic mu nie grozi. Nieprawda. Dzieje apostolskie opisują też sytuację, kiedy Piotr zaczyna się zachowywać niewłaściwie. Ponieważ głosił Ewangelię Żydom, a kiedy przyszli poganie, to z nimi też siedział i jadł ich potrawy. Ale zobaczył, że idą Żydzi i się przestraszył, że to takie nie w porządku, więc się odsunął. I święty Paweł wtedy miał na tyle siły i odwagi, że zwrócił uwagę pierwszemu papieżowi. I powiedział: zachowujesz się źle. Tak nie można. Nie możesz udawać. Przed kim grasz? Jedzenie z poganami nie jest złe, ale nie udawaj przed Żydami, że się nic nie dzieje. Bycie prawdziwym. Zdanie, które gdzieś noszę od jakiegoś czasu, jakoś tak do mnie dociera. Lepiej być nienawidzonym za to, kim się jest, niż kochanym za to, kim się nie jest. Być prawdziwym. Prawdziwym. Nie szukajcie przyjaciół na siłę, bo to będą fałszywi przyjaciele. Będą lubili waszą powierzchowność, waszą aktorską grę, waszą maskę, a nie was samych. I wy się będziecie męczyć, ciągle udawać kogoś, kim nie jestem. To nie ma sensu. I ostatnia rzecz, którą chciałbym wam powiedzieć, to jest z powieści Henryka Sienkiewicza Quo Vadis. Bardzo lubię tę książkę. Jest to chyba jedna z pierwszych książek, którą w ogóle w życiu przeczytałem. Nie powiem wam, w którym wieku, ile miałem lat. W 18 wieku. Ile miałem lat wtedy, ponieważ to wstyd, że dopiero taką książkę przeczytałem w takim wieku. W każdym razie chcę tylko wam powiedzieć, że tam jest taka scena, nie wiem, czy czytaliście, czy wiecie, ale bardzo mi się podoba. Scena, kiedy rzeczywiście Piotr po namowie swoich braci ucieka z Rzymu. Bo prześladowani chrześcijan, bo są torturowani na arenie. To nie była łatwa śmierć. Byli rozrywani przez dzikie zwierzęta. Albo krzyżowani. Albo paleni na stosie. Za to, że wierzą w Jezusa. Tylko tyle wystarczyło. I Piotr jakby po namowie swojej: jesteś papieżem wybranym przez Jezusa. Uciekaj. Ty musisz żyć. Musisz zaświadczyć innym. I Piotr mówi: no dobra. Wziął swojego kija, laskę, idzie. I w drodze spotyka człowieka, patrzy Jezus. I mówi słynne zdanie: Quo vadis, Domine? Dokąd idziesz, Panie? A Jezus mówi: ja? Skoro Ty uciekasz z Rzymu, to ja idę do Niego znowu, żeby mnie powtórnie ukrzyżowali. Skoro Ty uciekasz, to ja zaświadczę o miłości Boga po raz drugi. I to zrobiło na Piotrze wrażenie. Wrócił. Nie przeżył. Zabili go. Przybili do krzyża. Ale w ten sposób zaświadczył do końca, że warto. Kiedyś przeczytałem takie zdanie, że ta słabość Piotra była bardzo potrzebna. Bo przez to był bardzo prawdziwy i pokorny. Kiedy mówił kazanie po zmartwychwstaniu Jezusa, każde kazanie, które mówił, miał kończyć takim zdaniem: a ja się go zaparłem. I płakał. I to poruszało serce. Opowiadając o cudach, wielkich znakach, zawsze kończył: a ja się go zaparłem. To jest pokora, która pociągnęła innych. Dziś Pan też przychodzi pewnie do Ciebie, szczególnie wtedy, kiedy uciekasz, i mówi: to jeśli Ty uciekasz, to ja pójdę jeszcze raz za Ciebie, aby dać się ukrzyżować. Może to jest ten moment dzisiaj, żeby powiedzieć: Panie, nie chcę uciekać. Chcę stawić czoło temu wyzwaniu, które mi dajesz, by zaświadczyć, by być Twoim świadkiem. Jeśli nie Ty, to kto? Jeśli nie teraz, to kiedy? Mogę gitarkę na chwilkę, tak na koniec?
Jesteście głodni, ale to już tak naprawdę na sam koniec.
Jest taka pieśń, którą napisaliśmy kiedyś z braćmi na pielgrzymce przez 3 minuty czekając na apel. Ona jest bardzo krótka, bardzo prosta. Słowa są takie: jeśli nie Ciebie, kogo będę słuchał? Jeśli nie Ty, kto nakarmi mnie? Jeśli nie z Tobą, z kim wyruszę w drogę? Tylko Ty. Koniec. Posłuchajcie. Jeśli nie Ciebie, kogo będę słuchał? Jeśli nie Ty, kto nakarmi mnie? Jeśli nie z Tobą, z kim wyruszę w drogę? Tylko Ty. Jeśli nie Ciebie, kogo będę słuchał? Kogo będę słuchał? Jeśli nie Ty? Jeśli nie Ty, kto nakarmi mnie? Kto nakarmi mnie? Jeśli nie z Tobą? Jeśli nie z Tobą, z kim wyruszę w drogę? Tylko Ty. Tylko Ty. Jeśli nie Ciebie. Jeśli nie Ciebie, kogo będę słuchał?
Kogo będę słuchał?
Jeśli nie Ty, kto nakarmi mnie? Kto nakarmi mnie? Jeśli nie z Tobą?
Jeśli nie z Tobą,
z kim wyruszę w drogę?
Z kim wyruszę w drogę?
Jeśli nie Ciebie,
kogo będę słuchał? Jeśli nie Ty,
kto nakarmi mnie?
Kto nakarmi mnie?
bardzo.